miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu i Spraw Społecznych, Edukacji i Spraw Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
I te dwie sprawy dziś będziemy poruszać na naszej antenie. Ja tylko zapytam, bo pani dyrektor się wyłapana przez nas, przez telefon w locie. Rozumiem, czas mamy, możemy rozmawiać.
Możemy rozmawiać.
Dobrze, to zacznijmy od tematu. Dziś chcielibyśmy porozmawiać sobie trochę o konsultacjach społecznych, które wczoraj odbyły się na Łężycy, ale także o polityce senioralnej miasta, bo 1 października był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Te dwa tematy dziś z panią dyrektor chcemy poruszyć. Najpierw zacznijmy od konsultacji społecznych. Wczoraj państwo urzędnicy i nie tylko radni także byli na Łężycy właśnie po to, żeby porozmawiać z mieszkańcami tamtych rejonów o, no właśnie, o czym?
Tak naprawdę kilka tematów się nawarstwiło. Myślę, że to rozrastające się osiedle Czarkowo wywołuje też różne emocje. Mieszkańcy mają swoje oczekiwania i właśnie w sprzyjającej pogodzie w samym centrum Czarkowa postanowiliśmy się spotkać i zwyczajnie porozmawiać o tym, co powinno się zmienić na Czarkowie, co powinno powstać, jak powinno wyglądać życie na tym osiedlu. Zatem ja akurat zajmowałam się panelem, który był poświęcony potrzebom edukacyjnym, sportowym i tutaj mieszkańcy jednogłośnie określili, że też brakuje właśnie ośrodków oświatowych i mieli jakby też możliwość wskazania, czy potrzebny jest żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, w jakiej formule to powinno funkcjonować, ale to, na co zwracali uwagę i co wskazywali jako priorytet, który mógłby być zrealizowany już w przyszłym roku, to boisko ogólnodostępne, wielofunkcyjne, takie, które dedykowane byłoby dzieciom, młodzieży, którzy kończą lekcje i mogą z tego boiska korzystać, jak również dorosłych, tych, którzy chcieliby skorzystać z tych form aktywności fizycznej.
Zatrzymajmy się na chwilę przy samym osiedlu Czarkowo, bo ono się rozbudowuje już nie od roku czy od kilku miesięcy, tylko tam już parę ładnych lat. Kolejne bloki nowe powstają. Pytanie, czy nie za późno trochę ta koncepcja rozmowy o szkole dopiero, rozmowy o dopiero miejscach, które będą dla tych wszystkich, którzy, żeby z osiedla Czarkowo na przykład dowieść swoje pociechy do przedszkola, no to muszą jechać gdzieś daleko, te dzieci zawieźć, potem dalej w miasto, potem wracać. To generuje może niepotrzebny też ruch w tamtym miejscu. Czy o tym nie można było pomyśleć wcześniej, tylko teraz
panie
dopiero konsultacje?
Panie redaktorze, nigdy nie jest za późno na rozmowę. Mhm. Zatem ja bym uznała, że ten czas był doskonały na to, żeby właśnie w sytuacji, w której widzimy rozwój tego osiedla, porozmawiać o potrzebach tego osiedla. Ja przypomnę, że Czarkowo stało się częścią Zielonej Góry od 2015 roku. Wcześniejsze ustalenia były z wójtem, ale myślę, że nie ma co sięgać do historii. Trzeba mówić o teraźniejszości i tych potrzebach, które teraz są. Zatem chcę powiedzieć,
no właśnie, zatrzymam na chwilę.
Dzieci, ale panie redaktorze, wszystkie dzieci, tak, które dzisiaj mieszkają na Czarkowie i które są w wieku przedszkolnym, są w przedszkolach miejskich. Przypomnę, że przedszkola nie są obwodowe. Miasto zapewnia wszystkim dzieciom od 3 do 6 lat opiekę przedszkolną. Natomiast chcieliśmy się przekonać, czy te dzieci, które dzisiaj korzystają z opieki przedszkolnej w mieście Zielona Góra, które chodzą do szkoły, bo od września zaczął się rok szkolny, czy to rekompensuje potrzeby mieszkańców tego osiedla? I dzisiaj możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że placówka oświatowa na Czarkowie jest oczekiwana przez rodziców.
A macie państwo jakąś orientację, bo teraz rozmawiamy trochę tak w próżni, ale czy jest jakaś orientacja, ile mniej więcej osób jest i docelowo będzie mieszkać na osiedle Czarkowo i jaki procent z tego, czy jaka to będzie liczba dzieci, jakie będzie zapotrzebowanie właśnie czy na tą szkołę, czy na to przedszkole?
No panie redaktorze,
patrzcie, jakieś liczby trzeba budować.
Ja zawsze, gdziekolwiek rozmawiamy o świecie, też mieszkańcom określonej części miasta mówię, że trzeba patrzeć przez pryzmat potrzeb oświatowych całego miasta, a przypomnę, że ustawa o oświacie jasno wskazuje, że szkoła obwodowa ma być oddalona od miejsca zamieszkania 3 km w linii prostej.
Najbliższa szkoła?
Zatem proszę też proszę też pamiętać, najbliższa szkoła to jest przylep, najbliższa szkoła to jest zespół edukacyjny numer 10 i zespół edukacyjny numer 9.
Mieścimy się w 3 kilometrach?
Ale oczywiście, że się mieścimy. W linii prostej to jest 3 kilometry. Panie redaktorze, zatem też trzeba patrzeć przez pryzmat potrzeb tych osiedli. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na Akademię Talentów, na osiedle Zastalowskim, ta akademia była dedykowana uczniom klas 1-3 i przedszkole tam było. Natomiast dzisiaj mamy potrzeby tych mieszkańców tylko określone w obrębie przedszkola, ponieważ dzieci na osiedlu Zastalowskim jest mniej. Zatem one doskonale mieszczą się w budynku starym przy SP11. Natomiast rzeczywiście dla bezpieczeństwa dzieci na Czarkowie rodzice bardzo jasno określili, że potrzebne jest przedszkole. Przedszkole, które spowoduje, że rzeczywiście to, o czym pan redaktor mówił, czyli nie jeszcze jakby zagęszczanie tego ruchu na i tak bardzo mało drożnej drodze, rodzice mogliby korzystać z tej placówki, która jest położona na Czarkowie, jak również na pewno to, co będzie dedykowane młodszym dzieciom, na przykład klasy 1-3. Potrzebne jest też boisko, potrzebny jest plac zabaw, który byłby przynależny właśnie do tej placówki oświatowej, jak również dobre jej skomunikowanie łącznie z tym, co będzie dedykowane rodzicom, czyli parkingiem. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj planowane są nowe szkoły. Jeżeli robiliśmy szkołę na Elektronowej, no to ona te wszystkie warunki spełnia, ale też jest dedykowana większej ilości dzieci. Dzisiaj tam mamy prawie 800 dzieci. Zatem musimy też planować, patrząc też na przyrost naturalny w naszym mieście. Ja chcę powiedzieć, że w przyszłym roku do naboru do przedszkoli mamy 280 dzieci mniej. I patrząc na osiedle Czarkowe, można by pomyśleć, że mówię nieprawdę, ponieważ to młode osiedle i ma tam akurat dzieci jest bardzo dużo. Natomiast patrząc przez pryzmat całego miasta, musimy jednak pogodzić się z tym, że rodzi się mniej dzieci. Zatem potrzeby w zakresie oświaty w budynkach i w obiektach oświatowych, które zostały zbudowane w mieście Zielona Góra, też będą wymagały przekształceń. I wymagały też decyzji.
A może to będzie potrzeba właśnie takiej, przepraszam, że przerwę, ale może będzie potrzeba wygaszania szkół czy przedszkoli bliżej centrum, a na przykład powstawania przy osiedlach, tak żeby dużo prościej było na przykład dzieciom docierać.
Oczywiście, ale też trzeba wziąć pod uwagę pomysły na to, w jaki sposób zagospodarować tę przestrzeń, gdyby rzeczywiście w danym części miasta ta szkoła w takiej formule nie była potrzebna. To jest szereg elementów, które trzeba brać pod uwagę i trzeba naprawdę myśleć przynajmniej 10-15 lat do przodu, na ile obiekty, które będziemy dzisiaj planować, będziemy budować, będą potrzebne w tych miejscach, w takich rozmiarach i jakby w takich obszarach. Dlatego też ja rodzicom bardzo jasno tłumaczyłam też tą perspektywę miasta i tego, na ile jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania wszystkich rodziców, patrząc przez pryzmat potrzeb całego miasta w zakresie oświaty.
To pytanie w takim razie, co mówi ci, którzy byli obecni na tych konsultacjach w niedzielę? I z drugiej strony, czy miasto planuje w takim razie budowę? I czego budowę planuje, bo już wiemy, że boisko na pewno to jest już pomysł, który zyskał akceptację mieszkańców.
Tak, tak. Ja oczywiście tutaj też, bo ja, panie redaktorze, mieszkam na Łężycy, mieszkam na Czarkowie, mieszkam akurat na Złotej Łącze, zatem widzę i doświadczam tego, ile jest dzieci, ile rodzin się wprowadza i jak dalece to osiedle się rozbudowuje. Przede wszystkim rodzice wskazywali na potrzebę opieki nad młodszymi dziećmi, zatem przedszkole. Przedszkole, które dedykowane było właśnie dzieciom, które mieszkają na Czarkowie. Wskazywali również na młodsze dzieci szkolne, ale byli też rodzice, którzy chcieliby, aby docelowo powstała cała szkoła podstawowa. Wszystkie te głosy były zbierane i z tego co wiem, dzisiaj będziemy też liczyli to wszystko i zobaczymy też, jaki będzie efekt tego głosowania, którym uczestniczyli rodzice. Chcę powiedzieć, że cieszyło się to głosowanie bardzo dużym zainteresowaniem. Tych głosów w urnie przybywało z każdą chwilą. Zatem nawet to świadczy o tym, jak dalece ten temat jest bliski mieszkańcom Czarkowo i jak dalece trzeba przedsięwziąć wszystkie działania, aby rzeczywiście w ramach możliwości, w ramach potrzeb i w ramach tego, czego oczekują rodzice, spełnić te oczekiwania oświatowo-sportowe na Czarkowie.
Gdyby się okazało, że mieszkańcy są całym sercem za i bardzo dużo głosów zbieracie, jak już podliczycie te głosy, to czy jest tam miejsce, żeby szkołę zbudować? Czy miasto ma tam grunty? Bo tam bardzo dużo gruntów wydaje się być w rękach prywatnych.
Znaczy myślę, że to, aby miasto pozyskało te grunty, będzie już rolą zarządu miasta, zatem prezydenta. Prezydent ma tego świadomość, rozmawiamy na ten temat i myślę sobie, że tutaj ta potrzeba jest absolutnie naczelna i nadrzędna po to, aby podjąć wszelkie decyzje, aby te grunty pod budowę obiektów oświatowych pozyskać.
Pozyskać, czyli, bo tam las jest w koło, że tak powiem kolokwialnie. Czyli co,
no, las jest w koło i też wiadomo, że właścicielem tego lasu są Lasy Państwowe, są też działki prywatne. Myślę, że w najbliższym czasie też uzyskamy informacje na temat tego, gdzie ta lokalizacja byłaby tego obiektu oświatowego. To miejsce, w którym byliśmy, było też bardzo dobrze logistycznie jakby dedykowane takiemu przedsięwzięciu, dlatego że jest w samym sercu Czarkowa. Zatem i dzieci, które mieszkają przy Złotej Łączy, przy tych osiedlach PBO i te, które są po drugiej stronie, myślę, że miałyby taką łatwą komunikację z tym oświatową placówką.
Słuchając tak pani, to odnoszę wrażenie, że już wszystko jest przesądzone i szkoła tam powstanie.
Znaczy ja myślę, że nikt nie będzie zaprzeczał temu, co absolutnie wybrzmiało w sposób jednoznaczny. Placówka oświatowa na Czarkowie jest absolutnie potrzebna. Ja zresztą też podpisuję się pod tymi oczekiwaniami rodziców.
Wzmacniam
to tym, że mieszkam na tym osiedlu i tak jak powiedziałam wcześniej, doświadczam tego, jak dużo dzieci jest na tym osiedlu i jak to osiedle szybko się rozwija.
Jakie mogą być perspektywy czasowe takiej placówki?
Ja myślę, że tutaj nie ma co zwlekać. Trzeba podejmować decyzje i myślę, że od czasu zaplanowania tego, przebrnięcia przez wszystkie procedury związane z koncepcją, z projektem, z realizacją, myślę, że do 2023 roku powinniśmy otworzyć nową placówkę na Czarkowie.
Zostawiamy temat Czarkowa. Przechodzimy do tematu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. I skoro pani jeszcze zechciałaby chwilę nam poświęcić, to zapytam panią o właśnie politykę senioralną miasta Zielona Góra. Senior, chyba myślę, tak z punktu widzenia chociażby aktywności czy mobilności osób starszych, to faktycznie możemy podzielić to na te osoby, które są aktywne i są w stanie wiele spraw załatwić jeszcze cały czas we własnym zakresie, a już mogą się poszczycić tym, że są, nie wiem, babciami, dziadkami, mają wnuki, ale też mają potrzeby senioralne, czy też takie edukacyjne nawet, bo mamy uniwersytety chociażby trzeciego wieku. Natomiast mamy też seniorów, którzy potrzebują wsparcia właśnie, jeżeli chodzi też o ich sprawy, no, związane z mobilnością chociażby, tak? I pytanie w takim razie, czy miasto rewiduje swoją politykę senioralną i patrzy właśnie na to pod tym kątem, czy może jakieś inne elementy, aspekty spojrzenia na seniorów w mieście są?
Rzeczywiście tematyka seniorów jest nam bliska. Myślę też, że z takich pobudek bardzo prywatnych, osobistych, bo kiedyś wszyscy będziemy seniorami, zatem to wszystko, co dzisiaj robimy dla innych, w przyszłości robimy dla siebie. To brzmi prawdziwie i też za każdym razem, kiedy jestem w kontakcie z seniorami, którzy, tak jak pan wspomniał, są zrzeszeni wokół różnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku, to też są osobami niezrzeszonymi, które też oczekują i wymagają wsparcia. Senior dzisiaj jest seniorem aktywnym, jest seniorem poszukującym, jest seniorem uczącym się, czego najlepszym dowodem jest karta 50+, Karta Zielonogórska 50+ pokazała, jak dalece seniorzy zainteresowani jest tym wszystkim, co jest w tej karcie dedykowane im, a przez to też umożliwiła nam taką diagnozę potrzeb seniorów, bo to właśnie te osoby po 50 roku życia pokazują nam, jak dalece aktywność dla nich, oferty, które organizowane są wokół na przykład domów dziennego pobytu, są dla nich cenne i ważne. Dzisiaj te domy dziennego pobytu są bardzo, bardzo oczekiwane przez seniorów. Ja ostatnio byłam w domu dziennego pobytu na Kisielinie, mieliśmy gości z Gruzji i postanowiłam im pokazać właśnie, jak seniorzy się bawią i jak seniorzy są aktywni, niezależnie od tego, czy mają 50+, 60+, czy 70+. Te ich potrzeby są takie same. Patrząc też na przekrój wiekowy, zdajemy sobie sprawę, że seniorzy to też osoby, które wymagają wsparcia i pielęgnacji. Zatem usługi pielęgnacyjne wykonywane przez Centrum Usług Opiekuńczych, przez nasze dwa domy dedykowane seniorom, to też odrębny obszar opieki senioralnej. Ale to, co jest najbardziej aktywizujące, to przede wszystkim Uniwersytet Trzeciego Wieku i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które właśnie skupiają tych seniorów. Cały czas staramy się o to, aby otwierać kolejne placówki wsparcia dla seniorów. Mówię tutaj o dziennym wsparciu, bo tego wsparcia seniorzy najbardziej oczekują. Zatem myślę, że kierunek prac, kierunek też polityki senioralnej w Zielonej Górze będzie też zmierzał do tego, aby powstały kolejne domy dziennego pobytu, tak aby tych seniorów, którzy chcą być aktywni, a tak naprawdę wydaje się, że wszyscy chcą mieć ofertę takiej formy aktywności, bo trzeba z taką ofertą wyjść do nich, trzeba rzeczywiście im pokazać, że tą jesień życia można spędzić zupełnie inaczej. I to, co dla nich jest absolutnie bezcenne, to, że oni będąc razem ze sobą są silniejsi, mocniejsi i powiem wprost, są zdrowsi, bo wtedy też mają taki imperatyw, że muszą wstać, muszą być aktywni, muszą być w gronie swoich rówieśników, swoich przyjaciół, swoich znajomych i rzeczywiście realizują się w tym niezależnie od wieku.
No właśnie, a czy na, mówi pani o innych domach seniora, tak? Na to też rządowe środki można pozyskiwać? Czy są w planach jakieś?
Absolutnie tak, absolutnie tak. I to mogą robić stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Zawsze miasto musi być tym, który jest partnerem w takich inicjatywach. Natomiast my również korzystamy z tych środków rządowych. Proszę też pamiętać, że są seniorzy, którzy wymagają szczególnej opieki. To na przykład seniorzy z Alzheimerem i dla nich dedykowany jest też nasz dom dziennego pobytu, który właśnie wspiera i wspomaga ich z tą trudną, nieuleczalną chorobą.
To jedno, ale jest też aspekt tego, że seniorom często też zależy na dbaniu o własne zdrowie i tutaj wiele takich działań dla seniorów. Po pierwsze, dostęp do opieki medycznej. Tutaj pytanie, czy miasto jest w stanie ułatwiać seniorom dostęp do tego typu usług publicznych, bo wiadomo, że szpitale są czy to samorządowe, czy wojewódzkie, prawda, czy również i rządowe. No i tutaj potrzeba chyba synergii w tych trzech obszarach.
To, co pan powiedział, ta synergia, ona cały czas jest, my cały czas o to dbamy, natomiast proszę też pamiętać, że miasto uruchamia programy senioralne dedykowane seniorom, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną i tutaj od lat realizujemy program szczepienia na grypę dla seniorów, którzy są zorganizowani, czy to w domach dziennego pobytu, czy to w domach pomocy społecznej, czy też w organizacjach, stowarzyszeniach, w różnych formach aktywności, ale do tych seniorów też docieramy, którzy nie są nigdzie.
No właśnie, czy na własną rękę można się gdzieś zgłosić, żeby takie szczepienie otrzymać?
Oczywiście, że tak. Staramy się dotrzeć chociażby przez kartę 50+, którą myślę, że ma około 20 tysięcy naszych seniorów, a myślę, że co roku też przybywa nam tych seniorów wokół tej karty. Ta karta też jest wspaniałym komunikatorem między seniorami, bo seniorzy bardzo lubią formę papierową tych informatorów, zatem też drukujemy i tam wszędzie właśnie informujemy o różnych programach wsparcia profilaktycznego. Teraz będziemy robili wielką kampanię dla seniorów odnośnie szczepienia na grypę. To też jest edukacja poprzez właśnie wskazywanie im, że szczepienie na COVID nie wyklucza szczepienia na grypę. To też są ważne informacje dla nich. Zresztą gdyby ktoś z Państwa przechodził obok ratusza i wszedł do siedziby Zgrani 50+, to przekona się, ile seniorów tam przychodzi i pyta o różne informacje.
No właśnie, na koniec zapytajmy, czy gdzie tą kartę można dostać? Właśnie tam w ratuszu?
Kartę Zgrani 50+ można wyrobić, przychodząc osobiście do ratusza, czyli do samego serca naszego miasta, i tam są osoby, które pomogą przebrnąć przez formalności związane z założeniem tej karty, ale też od razu każdy senior otrzymuje informator, który jest bardzo czytelny, bo podzielony jest na kolejne formy pomocy, czy to w zakresie medycyny, czy to w zakresie usług, gdzie można też, mając tą kartę, uzyskać zniżki przy różnego rodzaju usługach. Także zapraszam serdecznie do ratusza codziennie. Są panie, są panowie, którzy wesprą w tym, aby założyć taką kartę.
A tych wyczerpujących informacji udzielała nam dzisiaj pani Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję pani za
Dziękuję bardzo,
rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich seniorów, bo to jest ich miesiąc. Październik jest miesiącem seniora.
My także pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień w kolejnym Miejskim Punkcie Widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Miejski Punkt Widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.